Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Cofnijmy się na krótko do wydarzeń sprzed 100 lat. Po wyborach w kwietniu 1919 roku jako pierwszy polski prezydent Poznania nadburmistrz Jarogniew Dwęski stanął na czele Rady Miejskiej, do której zwrócił się w płomiennym wystąpieniu.
Dzisiaj w obliczu miasta, w obliczu pokoleń, które przyjdą, w obliczu kraju złożycie panowie uroczysty ślub, że sprawnie służyć będziecie nie prywatnym celom, nie interesom stanu, nie zachciankom stronnictw, lecz miastu i przyszłości. Bo kto rządzi, dla przyszłości pracuje.
To właśnie znaczy wizja. Polska się rodzi, Niemcy wyjeżdżają, niektórzy zostają i oto jest grono ludzi, którzy myślą tak dalekowzrocznie. Nie ma pieniędzy, a myślą o targach. Nie ma pieniędzy na nic przecież. Jest oczywiście lepiej niż gdzie indziej, ale to jest koniec wielkiej, straszliwej wojny i środków inwestycyjnych nie ma w bród. A mimo to, a może właśnie dlatego, wymyślają targi. Wymyślają uniwersytet, co jest przedsięwzięciem karkołomnym, ponieważ w Wielkopolsce nie ma profesorów.
Tak mówił profesor Waldemar Łazuga w audycji Oni byli pierwsi, którą zrealizowałyśmy wspólnie z Aliną Kurczewską.
Osobiście uważam i wielokrotnie dawałem temu wyraz, że nie było ważniejszego wydarzenia w historii miasta Poznania, przynajmniej w XX wieku, z Powstaniem Wielkopolskim łącznie, z czerwcem 56 włącznie, niż utworzenie uniwersytetu. Tutaj przyjeżdżali profesorowie z różnych stron i każdy przynosił swoją kulturę, bo tak ten uniwersytet powstawał.
Uniwersytet Poznański.
Organizatorem i pierwszym rektorem uniwersytetu został dr Heliodor Święcicki.
To był jeden z wybitniejszych lekarzy i jeden z wybitniejszych społeczników. My dzisiaj nie wiemy, jak mogą istnieć ludzie, których misją życiową jest spełnianie się w pracy dla innych. A Święcicki to potrafił. Był znakomitym lekarzem. Lekarzem, który po prostu dotykiem bez mała uzdrawiał swoje pacjentki. Był uwielbiany, a jednocześnie swoje ogromne zarobki, bo on przyjmował godzinami w swoim gabinecie mieszczącym się wówczas w Pałacu Działyńskim przy rynku Starego Miasta. Przyjmował go ludzi bogatych, ludzi biednych. Od jednych żądał pieniędzy, od innych nie żądał, ale wszystkie zarobione pieniądze przeznaczył na rozmaite cele społeczne. Jak był prezesem PTPN-u, to jako prezes PTPN-u, naśladując Cieszkowskiego, naśladując Działyńskiego, w końcu roku wyrównywał wszystkie braki, jakie wystąpiły, aby nowy rok rozpocząć z czystym kątem. I nikomu się tym nie chwalił, nigdzie nie można było dojść w papierach, że dr Święcicki wpłacił ileś tam tysięcy marek, żeby towarzystwo mogło nadal bez długu działać. Jako anegdotycznie opowiada się, że uniwersytet to załatwiły pacjentki doktora Święcickiego. One uważały, że doktorowi się nie odmawia. Jak doktor prosi panią komisarzową Naczelnej Rady Ludowej o gmach po Akademii Królewskiej, oczywiście, że musi dostać odmowę. Może nic do gadania, może tylko podpisać decyzję. Chce grunty na Golęcinie? Oczywiście, druga komisarzowa załatwia takie sprawy od ręki, a jeżeli są jakieś trudności, no się włącza gospodyni księdza komisarza i załatwia sprawę do końca. Tak się opowiadało jeszcze lata temu w środowisku Uniwersytetu Poznania, jak ten uniwersytet powstawał.
Tak opowiadał profesor Jacek Wiesiołowski, a na potwierdzenie przytaczał słowa profesora Józefa Kostrzewskiego, współtwórcy Uniwersytetu i bliskiego współpracownika Heliodora Święcickiego.
Był duszą uniwersytetu i po powstaniu uniwersytetu gromadził w tzw. czwartkach u siebie wszystkich profesorów, przyjmował herbatką i ciastkami. Urządzano tam dyskusje na rozmaite tematy interesujące społeczeństwo wczesne. Co do rektora Sienczyckiego należało jeszcze zaznaczyć, że on wykupił z rąk niemieckich wielki majątek, wielki kompleks właśnie majątków w obszarze 2500 hektarów, czyli 10 tysięcy murk magdeburskich, z którego dochody przeznaczono na prace naukowe wydawnictwa i jako stypendia dla młodzieży kształcącej.
Nie sposób przecenić także zasług samego Józefa Kostrzewskiego dla uniwersytetu. Profesor oprócz tego, że był wybitnym uczonym, przyczynił się do zbudowania naukowej kadry uczelni.
Józef Kostrzewski był członkiem Towarzystwa Elsów. Takie jakieś zwariowane, lekko towarzystwo ludzi ślubujących abstynencję, no, interesujących się rozmaitymi dziwnymi sprawami, ale towarzystwo, które popierało swoich członków. Jak się doktor Kostrzewski znalazł w Krakowie, jak się znalazł w Lwowie i powiedział, że on przyjeżdżał złapać najciekawszych ludzi, najbardziej obiecujących przyszłych profesorów, po to, żeby byli na Uniwersytecie Poznańskim, to wszyscy Elcowie siedzieli i tak długo poszukiwali tych ludzi takich zadziornych, obiecujących sobie najwięcej, aż wskazali, doprowadzili do rozmowy, że przyszli do Poznania, od razu objęli katedry i do tego jeszcze obiecywano mi a to willę, a to mieszkanie przy uniwersytecie.
I tym sposobem w Poznaniu znaleźli się wspaniali uczeni. Od uroczystej inauguracji uczelni w dniu 7 maja 1919 roku minęło 100 lat. W dniu 7 maja 2019 roku odbyło się uroczyste posiedzenie rektorów i senatów Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza i uczelni, które się z tego uniwersytetu wywodzą, a więc Uniwersytetu Medycznego, Przyrodniczego oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. To jubileuszowe posiedzenie poprzedziła, tak jak to było 100 lat temu, uroczysta msza święta w katedrze, koncelebrowana przez metropolitę poznańskiego, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego z udziałem arcybiskupa Wojciecha Polaka, metropolity gnieźnieńskiego, prymasa Polski. Po mszy świętej odbył się, tak jak przed 100 laty, przemarsz ulicami miasta z katedry do uniwersytetu. I co się stało dalej? Coś, co było nowym elementem w scenariuszu różniącym obecne wydarzenia od tych sprzed wieku. Uniwersytet na czas posiedzenia senatów zamienił się w twierdzę, nie do zdobycia, mysz by się nie przecisnęła, a to z powodu przyjazdu przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Uniwersytet otoczyli liczni policjanci i ludzie broniący bezpieczeństwa polityka. Ale zebrali się też, choć nielicznie, poznaniacy. Obok mnie stała jakaś nobliwa para, ona z konstytucją pod ręką. Były grupki studentów, no i byli absolwenci uniwersytetu.
Dzień dobry, przepraszam. Czy studiował pan może na uniwersytecie?
No, zdarzyło się, że tak.
A co pan studiował?
Jako prawo i administrację. No, z jednej strony mam sentyment do tej uczelni, a z drugiej strony popieram bardzo działania pana premiera Tuska i życzę Polsce i jemu wszystkiego najlepszego.
A z drugiej strony politycznej?
No, z drugiej strony trudno, nie chcę się wypowiadać tak krytycznie, no bo po ostatnim wystąpieniu pana premiera w Warszawie, które stonowałem swoje opinie, ale no, wiem, że ktoś musi wygrać i chciałbym, żeby wygrała ta opcja, która jest na razie w opozycji.
A których z profesorów pan wspomina najlepiej?
No, miałem przyjemność zdawać socjologię u pana profesora świętej pamięci Ziembińskiego, czyli Gandiego.
Słynnego.
Tak, prawo rzymskie u pana profesora Rozwadowskiego. No i mogę wymieniać. Nie wszystko się udało za pierwszym razem zdać.
No to pan ugruntował po prostu wiedzę.
No, przecież no, studiowałem w czasach ciężkiej komuny, lata 80. i to te studia, które są teraz, a a były wtedy, to są inny program, zupełnie jest i no należy, tak wygląda.
Bardzo panu dziękuję.
Ukłony dla pana.
Proszę pana, czy pan jest absolwentem uniwersytetu?
Tak.
Co pan studiował?
Fizykę, ale to już dużo lat temu.
Kogo pan wspomina? Którego z profesorów?
Wiele lat minęło, także...
Ale pracuje pan jako fizyk?
Nie, niestety nie. Teraz co mi przychodzi do głowy akurat, profesor Waszak, to matematyk zresztą, bardzo dobry. No profesor Cofta, właśnie fizyk, promotor.
W jakich latach pan studiował?
To było w 73-79, więc kupę lat.
Ile państwo tutaj czekają?
Długo.
A właściwie to na co czekacie?
Ładnie słońce świeci. Na szczęście, myślę.
Czyli czekamy, bo podobno miał być Donald Tusk i takie hasło padło i czekamy.
No jest.
Tak. Jest w środku?
Jest.
Nie mieliśmy szansy się wymienić wzrokiem.
Zobaczyć nawet. A co studiujecie?
Język francuski.
Dlaczego francuski?
Bo ze wszystkich języków romańskich francuski mi się najbardziej podoba. No i wydaje mi się, że to jest przyszłościowy język u nas w kraju, ale może też być może za granicą.
A jaką pracę można po filologii francuskiej wykonywać w Polsce?
Mi osobiście marzy się praca tłumacza, ale nie wykluczam pracy nauczyciela, zwykłego nauczyciela tutaj w Polsce.
Można to łączyć.
Tak, dokładnie. Może to też wydaje mi się, że łączyć. No zobaczymy, gdzie mnie życie poniesie.
Dzień dobry pani Barbara Miczko, Radio Poznań. Jest pani absolwentką uniwersytetu?
Tak.
A co pani studiowała?
Prawo.
Tutaj spotykam właśnie prawników. Prawnicy w tym budynku też dużo czasu spędzali, w którym jest aula.
Kolegium minus, tu były wykłady zawsze.
Jakiegoś profesora pani szczególnie wspomina?
Wielu ich. I profesor Cyprian, i Bosowski, i Górski. Wielu ich było. Ich to już nie żyją dzisiaj, ale wspaniali ludzie byli.
No jest pani prawnikiem i czym się pani zajmowała w życiu?
W sądzie pracowałam jako sędzia.
Trudny zawód.
No bardzo trudny.
Dzisiaj nie schodzi z pierwszych stron gazet. Pani sędzio, tak całe życie do pani się zwracano. Czy to był dobry wybór, ten zawód, prawo?
Dobry wybór, ciężki, ale dobry wybór. No jak ja byłam, to już rektorem był profesor Klawkowski.
A to też postać.
Tak, to był profesor Klawkowski, to pamiętam. No ale wie pani, miłe wspomnienia są z czasów uniwersyteckich. No jeszcze nie słyszałam, żeby ktoś narzekał na czasy studenckie. Są czasy beztroskie.
Właśnie nie wiadomo, czy się nie narzeka dlatego, że się lubiło profesorów, zajęcia, czy
nie,
dlatego, że człowiek był młody.
Był młody, jak to się mówi, młody, piękny. Na materialną stronę nie zwracało się tyle uwagi. Życie towarzyskie było duże, zabawy były.
No zresztą z tą stroną materialną wtedy było dużo trudniej, prawda?
Oczywiście. Przed 60 rokiem, to wtedy w Polsce ogólnie był niedostatek, to wiadomo było. Nagrodą było stypendium, pamiętam, 400 zł miesięcznie wtedy.
Czyli była pani dobrą studentką.
No myślę, że tak, skoro miałam stypendium. No, przyszłam zobaczyć, bo jestem ciekawa, gdzie tutaj ma się odbyć to jakieś budowanie, ma być jakiegoś...
Kapsuły czasu.
Ale... Tutaj, po prawej stronie. A czemu niepunktualni są? Patrzę, czy kogoś z moich dawnych kolegów nie ma, ale ja nikogo nie widzę. Zupełnie nie widzę. Ja należę do Towarzystwa Absolwentów Uniwersytetu. To też wiele twarzy się zna, nawet z innych wydziałów, a nikogo nie widzę.
Dziękuję bardzo. Jak pani godność?
Dorota Brasse-Ambrosionek.
Brasse-Ambrosionek. Jakie ładne nazwisko. I gdzieś tam z Brasse się spotkałam chyba.
Ciocia była kustoszem w bibliotece uniwersyteckiej. Zofia Brasse, ale to też już dawno nie żyje. Niestety. Wszyscy jesteśmy śmiertelni.
No tak.
No a dzisiaj pewnie wszyscy czekają, bo pewnie... Po posiedzeniu Senatu pewnie tędy wyjdą, tak myślę, no nie wiem.
No które... jeszcze tam takie są zasieki dlatego, że Donald Tusk dojechał.
Ale to na Politechnice podobnież miał wykład, a nie tutaj.
A jednak miał na uniwersytecie wykład, który publicyści określili jako suplement do wykładu wygłoszonego przez Donalda Tuska 2 dni wcześniej na Uniwersytecie Warszawskim. I tak to polityka zaznaczyła swoją obecność, przysłaniając nieco podniosłość chwili. Nie wiem, czy odnotowano to wystąpienie w papierach, które znalazły się w ogromnej kapsule czasu, uroczyście wkopanej w ziemię, po prawej stronie przed wejściem do uniwersytetu. Tego nie wiem, ale znalazły się zapewne opisy i artefakty dotyczące wydarzeń i ich bohaterów na przestrzeni 100 lat. W dniu 8 maja, dzień po uroczystej sesji Rad Senatu w Bibliotece Uniwersyteckiej, otwarto wystawę 100 lat Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Rektorzy Alma Matris Poznaniensis 1919-2019. Historia Uniwersytetu mierzona kadencjami rektorów uczelni. Jeszcze przed otwarciem wystawy spotkałam się z jej kuratorkami.
Oddział Informacji i Transferu Wiedzy. Magister Hanna Borówka-Woźniak, magister Tomasz Olszewski, magister Hanna Wieland. No to wchodzimy.
Chciałyśmy pokazać osiągnięcia wszystkich 31 rektorów, którzy mieli wkład ogromny w kształtowanie się naszej uczelni.
31 rektorów, czyli tyle portretów wisi w gabinecie obecnego rektora.
Myślę, że 30 rektorów, ponieważ 31 będzie nasz obecnie sprawujący władzę na uczelni profesor Andrzej Lesicki.
To przechodzimy do elementów tej wystawy.
Pierwsza część wystawy miała miejsce w maju 2017 roku i obejmowała lata 1919-39 i związana była z działalnością rektorów, którzy tworzyli nasz uniwersytet.
Był to bardzo ciekawe postaci, prawda?
Tak, bardzo ciekawe. To był zespół naukowców na europejskim poziomie, którzy byli już znanymi profesorami w Europie, a tutaj przyjechali w 19 roku tworzyć nasz Uniwersytet Poznański. Przede wszystkim byli to profesorowie z Uniwersytetu Jana Kazimierza w Lwowie oraz w Wilnie Stefana Batorego. I to była ta pierwsza wystawa i to było od rektora Święcickiego do rektora Peretyatkowicza, 39 rok. Natomiast druga część wystawy to prezentowana była w 2018 roku i obejmowała lata 1941-1981. Był to bardzo trudny okres czasów powojennej odbudowy oraz czasów stalinowskich oraz odgórnego sterowania życiem publicznym.
To się przekładało też na pracę naukową, no i życie niektórych naukowców.
Na samym początku powstawania Wszechnicy Piastowskiej, późniejszego Uniwersytetu Poznańskiego, dzisiejszego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, pojawił się w Poznaniu profesor Stanisław Wincenty Kasznica, wybitny prawnik. Miałam okazję w 2013 roku porozmawiać o nim z jego córką Eleonorą Kasznicą. Odwiedziłam panią Eleonorę w domu kombatanta w Warszawie. Skromny pokoik, biurko, jej starszych braci, rodzinne zdjęcia, kruche filiżanki.
Cieszę się, że sobie porozmawiamy. Zapraszam.
Poziomki trochę się tutaj wysypały z
pudełeczka. Ojej, coś cudnego. Herbatka jest.
Herbatka jest, ale rzeczy jest. Są.
Czy tam jest, jest jak nakładać. Dobra. Ojciec był zaproszony na objęcie katedry w nowo tworzonym Uniwersytecie w Poznaniu. Przedtem był profesorem w Dublanach. Dublany były filią Uniwersytetu Lwowskiego. I ojciec objął katedrę, znaczy stworzył katedrę prawa administracyjnego w Poznaniu. I to byli profesorowie zaproszeni ze Lwowa, z Warszawy, z Krakowa, na przykład profesor Lisowski. To były rzeczywiście bardzo postacie takie znane już.
Czy ojciec wspominał często ten okres pierwszy, kiedy tworzył uniwersytet?
Ta grupa tych naukowców bardzo była związana z sobą. Oni rzeczywiście tworzyli ten uniwersytet. Tu chodziło o to, żeby ten uniwersytet był żywy, żeby ta młodzież miała dobry przykład.
Ojciec miał bardzo dużo zajęć, bo i uniwersytet, którego był rektorem, prawda, też?
Dwie kadencje.
I był senatorem. A jak wyglądało życie rodzinne?
Życie rodzinne było i przez pierwszą żonę ojca, i drugą to były siostry. To ognisko domowe było bardzo pielęgnowane.
Harmonia, która panowała w domu Kaszniców, pozwalała profesorowi w pełni oddawać się pracy uniwersyteckiej. Marta Szczesiak-Ślusarska.
W Poznaniu jest przede wszystkim znany jako dwukrotny rektor, prorektor, wielokrotnie jako dziekan Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu w Poznaniu. I jest znana jego działalność taka typowo uniwersytecka, naukowa, dydaktyczna. Natomiast sam profesor ma bardzo bogatą przeszłość, właściwie sięgającą XIX wieku, związaną z działalnością na niwie publicznej, na niwie naukowej, politycznej. Także właściwie na każdym etapie swojego życia kierował się takim mottem służ ojczyźnie. I takie wartości, które wyznawał, czyli Bóg, honor, ojczyzna, w jego przypadku nie były tylko takimi górnolotnymi, prostymi słowami, ale faktycznie on właściwie niezależnie od okoliczności, niezależnie od czasów, w których żył, funkcjonował, niezależnie od sytuacji rodzinnej, statusu materialnego, starał się służyć ojczyźnie.
Profesor Kasznica ujednolicił prawo administracyjne w Polsce porozbiorowej. Jego podręcznik służył studentom jeszcze po wojnie, do czasu, kiedy go nakazem władz wycofano, nie bacząc na wartość podręcznika, a wszystko za sprawą syna. Rodzina Kaszniców miała bogate, wielopokoleniowe tradycje prawnicze. Syn profesora także studiował prawo, ale jemu nie dane było kontynuować tych tradycji. Podzielił tragiczny los Polaków niegodzących się na okupację sowiecką. Syn profesora Stanisława Wincentego Kasznicy, Stanisław Józef Kasznica, był ostatnim dowódcą Narodowych Sił Zbrojnych. W 1948 roku zatrzymano go, wydano na niego wyrok i rozstrzelano. Profesor wtedy przeniósł się wraz z żoną do wybudowanego krótko przed wojną domu w Krosinku pod Mosiną.
W 1948 roku to miejsce było dla profesora ukojeniem po tym procesie i po wykonaniu wyroku śmierci na jego synu. Profesor już wówczas nie pracował na uniwersytecie, dopiero przywrócono go znowu w 1956 roku, ale nie powrócił do takich czynnych zajęć na uczelni, zajęć dydaktycznych. Jednakże do tego miejsca bardzo dużo osób przyjeżdżało, również odwiedzali go współpracownicy z uniwersytetu, nawet posiedzenie rady się tam jedno odbyło. Właściwie profesor wspominał to miejsce w swoich pamiętnikach w ten sposób. A gdy ogród rozkwitnie, wschody i zachody słońca, wieczory i noce księżycowe, nigdy nam to nie powszednieje, wciąż jest nowe, świeże. Także no właściwie i ojciec Bernard Przybylski, z którym współpracował, i państwo Zofia i Stefan Dąbrowscy, pani Maria Radziwiłłowa, Stanisław Dzieduszycki z córką i bratankiem, Leon Żółtowski, ale także wiele, wiele jego współpracowników, bliskich, no właściwie rezydowało wciąż w Krosinku, przyjeżdżało, rozmawiało i pobudzało do życia profesora, który już no wówczas, można powiedzieć, był w stanie takim odpoczynku, chociaż cały czas zachowywał jednak aktywność zawodową, chociażby w ten sposób, że podejmował się różnych tłumaczeń, odtwarzania swoich zaginionych rękopisów i starał się czynnie pracować. Odwiedzały go tam również oczywiście dzieci, najwięcej Andrzej, czyli ojciec Krzysztof Dominikanin, jego córka Eleonora. No niestety Wojciech przebywał w Stanach Zjednoczonych i właściwie po wojnie nigdy już się ze swoim ojcem nie zobaczyli, nie spotkali.
Wojciech wyjechał po wojnie z kraju, ratując życie. Dwóch pozostałych synów profesora Kasznicy oddało życie za Polskę. Jeden w 1939 roku w bitwie nad Bzurą, drugi zginął w PRL-u w 1948 roku z rąk ubeków.
Profesor Krzysztof Szwagrzyk jeszcze za życia Eleonory znalazł prochy jej brata na łączce. Hanna Borówka-Woźniak i Hanna Wieland, kuratorki wystawy Rektorzy Alma Matris Poznaniensis, wystawy otwartej w Bibliotece Uniwersyteckiej, przybliżają nam prezentowanych na niej bohaterów.
Może jeszcze powiem, że uwieńczeniem tych trzech wystaw jest wydany katalog, album, który przedstawia wszystkich rektorów, którzy zostali przez nas opisani i przedstawieni na wystawie.
Te wydawnictwa uniwersyteckie, które pojawiły się przy okazji jubileuszu, są okazałe i ciekawe. Przed wojną kadencja rektorska to był rok, dwa lata?
Tak, to był rok, dwa lata i rungę tylko miał chyba trzy lata, tak, to były roczne kadencje. Ciekawą postacią jest Sitowski, on krótko był, to był entomolog. I jest twórcą Narodowego Parku w Pieninach, jednym z twórców właśnie Parku w Pieninach. Także to też bardzo, mimo że tylko rok byli, to właśnie zaznaczyli swoją taką obecność. Usiłowałyśmy wyartykułować te osiągnięcia i uwidocznić je na planszy. Stąd uważamy, że ta nasza praca ma sens, będzie jakimś źródłem informacji, dlatego że oprócz biogramu, oprócz portretu są właśnie zasługi naszych rektorów. I w pigułce jakby podajemy wszystkie informacje. A jeśli ktoś będzie chciał pogłębić wiedzę, to też wskazujemy źródła, ponieważ jest najważniejsza bibliografia dołączona do tego katalogu. Także miejmy nadzieję, że młodzież się zainteresuje, może nie tylko młodzież, że to będzie po prostu jakąś pamiątką po obchodach stulecia.
W pewnym momencie ktoś zapukał do pokoju i wszedł profesor Grzegorz Łukomski.
Dzień dobry.
Pozwoliłem sobie wpaść.
Zapraszamy. Dzień dobry.
Cześć. Widzę, że tu już wszystko...
Przygotowania.
Dzień dobry panu. Nagrywaliśmy swego czasu w gabinecie z rektora.
Tak.
Rozmowę.
Różne rzeczy robiliśmy.
I pani Ewa Drwęska nam towarzyszyła. To była ta audycja.
Ach, pamiętam, tak, oczywiście, że tak.
Ja ją potem powtarzałam jeszcze. Także,
Tak, bo ja Rogniewem Drwęskim też się zajmowałem.
Tak, ja wiem i chyba jako jeden z pierwszych.
No, tak, zupełnie pierwszy. Napisałem książkę i ona tam do dzisiaj gdzieś funkcjonuje. Także bardzo jestem z tego dumny, że o pierwszym prezydencie udało mi się taką fajną rzecz napisać.
No właśnie, i jemu po części też zawdzięczamy ten uniwersytet.
Zdecydowanie tak. On był jednym z jakby tutaj akuszerów, można użyć tego określenia nawet, dlatego że był prezydentem, nadburmistrzem wtedy, później już prezydentem. No i w związku z tym miał duży wpływ na bieg wydarzeń, bo miasto też było bardzo zaangażowane w tworzenie uniwersytetu. Przecież mało kto wie, że niewiele brakowało, a w Poznaniu nie powstałby uniwersytet. Właśnie... Jedynie dzięki grupie takich niezmordowanych pasjonatów, którzy wierzyli w tę ideę. Komisja organizacyjna uniwersytetu, te cztery osoby, które zawsze wymieniamy przy tej okazji, ale obok nich był na przykład właśnie Jarogniew Drwęski, czy też kanonik Stanisław Łukomski, który był przecież jednym z decernentów w Komisariacie Naczelnej Rady Ludowej, właśnie odpowiadającym za sprawy nauki, oświaty i kultury. I też o to zabiegał. Także było kilka ośrodków, które o to zabiegały. Natomiast powstał pewien nurt przeciwny, to znaczy jeszcze w grudniu 1918 roku, to taka ciekawostka, zaczął panować w Komisariacie Naczelnej Rady Ludowej pogląd w pierwszej połowie grudnia 1918 roku, czy może by jednak ten uniwersytet nie powstał w Gdańsku. ponieważ Gdańsk miał być miastem polskim, to było jeszcze przed konferencją pokojową paryską, która zakończyła się dopiero w czerwcu 19 roku. On był dosyć zgermanizowanym miastem i Uniwersytet Polski miał stanowić taki impuls do polonizacji, do przywrócenia w Gdańsku polskiej kultury, polskiej tożsamości. I niewiele brakowało, tylko poznaniacy powoływali się też na tradycję, na cztery wieki liczącą tradycję od Akademii Lubrańskiego poczynając. To zadecydowało. No i myślę, że parę jeszcze innych czynników. Także już 17 grudnia 1918 roku na posiedzeniu Komisji Organizacyjnej Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu oficjalnie poinformowano, że jednak będziemy tworzyli Uniwersytet w Poznaniu.
Chciałabym wspomnieć, Haniu, bo o tym też mówiłyśmy, że bardzo ciekawym okresem był czas powołania Uniwersytetu Ziem Zachodnich. Były to czasy profesora Polaka, który był współtwórcą tego uniwersytetu. Uniwersytet działał w Warszawie, w Generalnej Guberni. Prowadzone tam były zajęcia, jakby w podziemiu, w ukryciu, ale dzięki temu dzisiaj obchodzimy stulecie, bo nie było żadnej przerwy w działalności w sumie Uniwersytetu Poznańskiego.
Jak ja zaczynałam pracę, dotarłam do pani Stefani Land. Ona była asystentką profesora Polaka, już wtedy była bardzo chora, ale opowiadała o tym ze wzruszeniem właśnie, jaki to był ważny okres dla niej w życiu i ile zrobił pan profesor.
No, studentów w owym czasie skończyło Uniwersytet Ziem Zachodnich prawie 2200, wykładowców było ponad 300, a 120 wywodziło się z Uniwersytetu Poznańskiego.
I to wszystko się działo w stolicy, w Warszawie, tak?
W stolicy Warszawie i nie tylko.
Nie tylko, bo w Częstochowie też właśnie filię Uniwersytetu Ziem Zachodnich.
Doktor Justyna Land, ukochana asystentka profesora Romana Polaka.
Tutaj są listy profesora Polaka. Teraz wybiorę, który z nich. Przysyłam mój egzemplarz kamiennych rękawiczek z prośbą o rychły zwrot przy nowym pobycie pana S., pana Sroki. Dla przedszkola najcenniejsze będą szkice o Kochanowskim. Innych książek niestety zdobyć nie zdołałem dotąd. Karteczki z poetyką oddam koledze do przejrzenia. Bardzo byłbym rad, gdybym go zdołał nakłonić do wyprawienia się do Częstochowy. Podobnież radbym zrobić z lingwistą. Bardzo interesująco wygląda zespół młodszych dzieci. To jest studentów oczywiście. To są takie te miłe listy. Oczywiście to się wszystko nazywa przedszkole dla korespondencji. Bo przedszkole wolno było jeszcze prowadzić, nawet pod okupacją. Natomiast oczywiście ani szkoły średniej, ani tym bardziej wyższej nie można było. Uruchomione były małe grupki po 4-5 osób. Chodziło się, prawda, cały dzień od mieszkania do mieszkania, zacząwszy od 6 rano do godziny policyjnej. No i wtedy kształciło się tych ludzi.
Rektorów z lat 1981-2019. Są to profesorowie, którzy są prezentowani teraz na naszej wystawie i ich kadencje też przypadały na trudny okres wprowadzenia w Polsce czasu stanu wojennego i budowy zrębów demokratycznego państwa polskiego.
Ale ta historia dowodzi, że uczelnie powinny mieć pełną autonomię.
No tak, powinny mieć pełną autonomię, ale zawsze polityka trochę wchodzi w sprawy nauki.
Jak panie przeglądały te sylwetki uczonych poznańskich rektorów, czyli osiągali najwyższe funkcje, to któryś z tych biogramów panie szczególnie zainteresował?
Może parę spraw dotyczących statystyki. Najdłużej panującym czy zarządzającym naszą uczelnią rektorem był profesor Benon Miśkiewicz, który 3 kadencje sprawował władzę na naszej uczelni, czyli 9 lat, bo wtedy kadencja wynosiła 3 lata. Także bardzo dużo osób właściwie studiowało za jego czasów. Także
ja
najbardziej bliski chyba był nam wszystkim, ponieważ no, za jego czasów wiele pokoleń skończyło kierunki na naszym uniwersytecie. Natomiast można powiedzieć, że na przestrzeni tych 100 lat rektorzy to byli i prawnicy, i lekarze, i umysły ścisłe, także że właściwie wszystkie specjalizacje, specjalności przewijały się przez ten czas.
A tutaj do pani jakiś rektor zaglądał i obecny też zagląda, czy tylko to są spotkania takie na tle wystawy na przykład? Czy...
Zaglądają, bardzo ścisła współpraca odbywa się z naszymi rektorami, z profesorem Balasem, który jest opiekunem naszych tu spraw bibliotecznych. Bardzo przyjazny jest profesor Andrzej Lesicki, który ma dzisiaj również zaszczycić swoją obecnością. Mają się pojawić również, nie wiem czy mogę użyć tego sformułowania, rektorzy seniorzy, którzy wcześniej byli rektorami, profesor Jurka, profesor Lorenc, jeszcze dzisiaj będzie pan profesor Marciniak, prorektor Hauser, potwierdzili. Zobaczymy, czy zaszczycą nas swoją obecnością i czy po prostu może też nawet powiedzą słowo o tej wystawie.
Każdy z rektorów właściwie posiada bardzo znaczącą pozycję naukową.
Obecny rektor jest biologiem, prawda?
Biologiem, tak, malakologiem. Malakologiem i zresztą...
Czyli
zajmujący się ślimakami.
Na Morasku odkrył nowego ślimaka, jeszcze nieopisanego, i to jest właściwie jego takie najważniejsze osiągnięcie ostatnich lat jako badacza właśnie tych maleńkich stworzonek. O.
Wystawę otwarto w Bibliotece Uniwersyteckiej w samo południe, w dniu 8 maja, a uroczystość prowadziła dyrektorka biblioteki, dr Małgorzata Dąbrowicz. Na uroczystości stawili się zgodni z zapowiedzią byli rektorzy. Jako pierwszy głos zabrał profesor Bogdan Marciniec, rektor w latach 1988-90.
Byłem wcześniej, dzięki inicjatywie pana ówczas docenta Fisiaka, w Kansas na postdoku w 70 roku. Wyjeżdżałem w okresie, kiedy był Gomułka, a wróciłem, kiedy już był Gierek. Poznawszy po roku czasu Stany Zjednoczone. Ogromna różnica. Wprowadzenie Gierka w tych komunistycznych czasach do Polski, gdzie był komunista z Moskwy, ogromnie nam pomogło w późniejszym rozwijaniu różnych relacji, szczególnie w układzie nauka. Kontakty slawiści, angliści, nasze wyjazdy zagraniczne, to ogromnie nam pomogło w budowaniu po tej infrastruktury podobnej do tych, które widziałem w Stanach. Dlatego pierwszy w Polsce park naukowo-technologiczny jest w Poznaniu. Dlatego Fundacja UAN, którą tworzyliśmy, jest w Poznaniu. Wzorzec już amerykański bardziej niż ówczesnej Europy.
Profesor Stefan Jurga sprawował rektorskie rządy na uniwersytecie w latach 1996 do 2002 roku.
Chciałbym wyrazić słowa szacunku i uznania dla załogi obecnej, dla załóg byłych, dla tych, którzy pracują na stanowiskach kierowniczych, na stanowiskach bibliotekarzy dyplomowanych i wiemy, że jakie tu są różnice, i innych pracowników, którzy tworzą tą bibliotekę, tworzą serce uniwersytetu. Dlaczego serce uniwersytetu? Bo przecież ta biblioteka poprzez dziesiątki lat w wypromowała wybitnych profesorów, wybitnych absolwentów. To oni przechodzili przez tę bibliotekę, kiedy było trudno z materiałami, kiedy tutaj czekało się na książki, podręczniki. To tutaj się zawiązywały przyjaźnie. Nie wiem, czy jeszcze istnieje taki barek tutaj po mojej lewej stronie, ale ten barek pewnie nie istnieje. To było miejsce spotkań przy herbatce, a również momentem takiego miłego spędzania czasu. Więc pierwsza sprawa to biblioteka kreowała kariery naukowe wielu, wielu byłych i obecnych profesorów. I w dużym stopniu korzystaliśmy z Państwa i uprzejmości, i z Państwa pomocy. Dzięki temu się rozwijaliśmy. To jest jakby ten okres studencki, pracowniczy. Następny okres w moim życiu, który utrwalił w moim umyśle przekonanie, że uniwersytet nie może funkcjonować bez dobrej biblioteki. To już były czasy sprawowania przeze mnie funkcji rektora. Zmagania i wyzwania zawsze były wielkie. Zawsze była sprawa związana z rozbudową infrastruktury biblioteki, ponieważ nie starczało miejsca na ten drugi egzemplarz. Następnie przeżywaliśmy oczywiście rozwój tutaj po lewej mojej stronie, lewego skrzydła, dobudowanie, ale potem rozpoczęła się digitalizacja. Też poważne wyzwanie dla biblioteki.
I trzeci profesor, który wystąpił podczas otwarcia wystawy w Bibliotece Uniwersyteckiej, rektor w latach 2008-2016, Bronisław Marciniak.
Przyłączam się do wszystkich podziękowań i życzeń złożonych przez pana profesora Jurgi dla państwa, dla biblioteki. Dodam tylko jeszcze jedną rzecz. Magazyn dla biblioteki, dla zbiorów. Druga refleksja. Uniwersytet miał to szczęście i ma to szczęście, że jest kontynuacja władz rektorskich. Ja byłem prorektorem pana rektora Jurgi. Obecny magnificencja był rektorem w mojej ekipie, z czego się bardzo cieszę, że ta kontynuacja działań i tradycja działań zostaje na uniwersytecie.
Obecny rektor, profesor Andrzej Lesicki, wzniósł uroczysty toast.
Za nami to osiągnięcia uniwersytetu, które zawdzięczamy ludziom uniwersytetu, do których należą też bibliotekarze. A więc wnosząc ten toast jako podziękowanie za pracę, za oddanie dla uniwersytetu, chciałbym znieść ten toast za Państwa bibliotekarzy, gospodarzy dzisiejszej uroczystości. Przed nami kolejne lata. Pewno trzeba powiedzieć, że wczoraj rozpoczęło się drugie stulecie Uniwersytetu. Pytanie, które z następnych, to w czasie tej uroczystości wtorkowej padło, że 100 lat to wcale nie jakiś szczególnie długi okres, jeśli chodzi o działanie Uniwersytetu. Faktycznie Uniwersytety Europejskie szczycą się znacznie dłuższą tradycją. Ale my cieszymy się tym, że mamy za sobą 100 lat i kolejne stulecia przed nami. A więc wnieśmy ten toast także za pomyślność Uniwersytetu w następnych latach jego działalności. Wszystkiego najlepszego, drodzy Państwo.
Dyrektor. Tego magazynu życzę.
Bardzo dziękuję. To rzeczywiście nasza najbardziej doraźna potrzeba.
Dobrze, dobrze. Ja tu nadsłuchuję. Za mnie przyjmują zobowiązania.
Chciałam z panem kilka zdań zamienić, bo tutaj no, pan jest najważniejszy gdzieś i w ogóle w czasie tego jubileuszu zostawił pan nawet swoje ukochane ślimaki na boku, prawda?
No ja bym, gdybym miał się przyznać, to tak zupełnie na boku ich nie zostawiłem. Noce jeszcze są, gdzie mogę trochę temu poświęcić czasu. Ale to oczywiście, to tak trochę żartuję. Dzisiaj jest napięty okres i wszelkie inne zadania trochę musiały być odłożone w tych uroczystych dniach.
Spotkałam rodzinę pana rektora przedwojennego Grochmalickiego. To był pana poprzednik chyba.
W tym sensie, że był biologiem, był zoologiem. Także tak mogę mówić, że jestem jakby kontynuatorem dzieła tych biologów, którzy przed wojną byli. Bo to nie tylko profesor Grochmalicki. Profesor Sitowski też był biologiem. Także ta lista biologów Ja jestem piątym biologiem w historii Uniwersytetu, także ich kilku było. Fakt, że wszyscy byli w okresie przedwojennym. W okresie powojennym jestem pierwszym biologiem na stanowisku rektora.
To taka miła chwila, jubileusz, prawda? Wszyscy są w podniosłych nastrojach, uroczyście. Ja z boku to obserwowałam, jako absolwentka też tej uczelni, że właściwie ten jubileusz, ten pierwszy dzień niepotrzebnie zakłócił element polityczny, dla mnie przynajmniej. Wizyta Donalda Tuska z jednej strony nobilitowała niby to wydarzenie, ale samo stulecie zostało jakby na boku. Wszyscy dziennikarze się tam przepychali, nie można było dojść, nie można było wejść. No.
Cóż mam odpowiedzieć? Dla Uniwersytetu wizyta przewodniczącego Rady Europejskiej była zaszczytem i tak to odbieramy. To, że dziennikarze nadali temu wymiar polityczny, to niech dziennikarze się tłumaczą. Dla Uniwersytetu był to zaszczyt. Zaproszeni byli także najwyższe władze państwowe. Sam prezydent przecież objął patronatem honorowym. Premier także był zaproszony. Mieli inne obowiązki, które spowodowały, że nie uczestniczyli w tej uroczystości. Nie zmienia to faktu, że mieli swoich przedstawicieli i ich głos także zabrzmiał w czasie tej kulminacji naszych obchodów. Także ja nie rozpatruję tego w kategoriach wydarzenia politycznego, tylko wydarzenia, które oddawało honor Uniwersytetowi i tak to odbieramy.
Dzisiaj tutaj zwracano się do pana jako gospodarza całej uczelni z propozycjami, aby magazyn, biblioteka uniwersytecka pozyskała, no i inne jakieś tam też prośby tu były kierowane. Jest to możliwe do zrealizowania?
Możliwe do zrealizowania to jest trudna odpowiedź na tak zadane pytanie. Uniwersytet ma cały szereg planów inwestycyjnych, planów rozwojowych. Wśród nich jest także biblioteka. To nie jest tak, że o bibliotece rektor zapomina. Ja tylko nie chcę składać pustych deklaracji, bo łatwo byłoby mi tu powiedzieć, że w najbliższym czasie będzie zbudowany magazyn. Ja wiem o potrzebach biblioteki, wiem o tym, że biblioteka potrzebuje dodatkowych powierzchni i staramy się te potrzeby biblioteki spełnić. Ale nie chcę obiecywać, że to będzie natychmiast. Przecież mamy duży gmach w Kolegium Święcickiego, gdzie całe skrzydło przewidziane jest na bibliotekę. No to trochę potrwa, zanim tam ten magazyn biblioteczny będzie mógł powstać. W związku z tym prędzej czy później on będzie. Także tak mogę to obiecywać, ale nie w sposób takiej jakiejś składanej tu deklaracji, że zaraz w najbliższym czasie będzie.
Ja myślę o życzeniach dla Uniwersytetu. No, wiem, że marzy Uniwersytet, żeby być uczelnią badawczą, to słyszałam. A druga sprawa, żeby znalazł się w tej pierwszej 500 uniwersytetów światowych, uczelni światowych.
Ja chciałbym powiedzieć tak, że uniwersytet nie tyle marzy, ile uniwersytet czyni starania, by z jednej strony stać się uczelnią badawczą, ale gdy mówimy o tej pierwszej 500 jako elemencie, który miałby wskazać, jaką rangę ma Poznań, Uniwersytet w Poznaniu na tle innych uczelni, na tle uczelni światowych, to tutaj bardziej bym akcentował starania o powrót do korzeni, czyli utworzenie Federacji Uczelni Poznańskiej, utworzenie Uniwersytetu Poznańskiego, może nie jednej uczelni, tylko właśnie uczelni sfederalizowanych, bo wtedy te potencjały każdej z tych uczelni będą się sumowały, ale nie będą się sumowały wprost, tylko będą wywierały taki efekt synergistyczny, wzajemnego wsparcia i większych sukcesów. W moim głębokim przekonaniu ta federacja otworzy drogę do pierwszej 500 uniwersytetów światowych.
Czyli chciałby pan, aby historia zatoczyła krąg?
Wróciła do korzeni. Chociaż to nie będzie to samo, co było 100 lat temu. To będzie jednak inna sytuacja, bo podkreślając to, że chcemy doprowadzić do federacji, to oznacza, że każdy z obecnych tych potencjalnych partnerów federacji zachowa swoją odrębność. Będą to nadal oddzielne uczelnie ze swoimi programami, ze swoimi rektorami, swoimi władzami. My jedynie myślimy o tym, żeby w działalności naukowej stworzyć pewne elementy nadbudowy, która będzie nas jednoczyła pod jedną nazwą Uniwersytetu Poznańskiego.
Pięknie panu dziękuję. Dziękuję.
To była relacja z wystawy jubileuszowej w Bibliotece Uniwersyteckiej zatytułowanej Rektorzy Alma Matris Poznaninsis. Wystawy, której kuratorkami są panie Hanna Borówka-Woźniak i Hanna Wieland, z którymi miałam okazję porozmawiać. Wystawa w bibliotece prezentowana będzie do września, a nam być może uda się jeszcze przedstawić kilka postaci znakomitych poznańskich profesorów. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.